Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Biskupi włoscy rozpoczęli wizytę ad limina.
Wysoki przedstawiciel OBWE pozytywnie ocenił watykański wkład w ochronę praw człowieka.
Zakończyła się wizyta Solidarności w Ziemi Świętej biskupów z Europy i Ameryki Północnej.
10 stycznia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi włoskiego regionu Latium. Jako pierwszych Ojciec Święty przyjął na audiencji hierarchów wspomagających go w posługiwaniu jego diecezji rzymskiej, mianowicie kardynała wikariusza Agostino Valliniego z 6 biskupami pomocniczymi. W następnych dniach spotka się z pozostałymi biskupami Latium. Kolejne grupy z episkopatu Włoch przybywać będą z tą tradycyjną wizytą u papieża i w watykańskich dykasteriach aż do maja.
Papież przyjął na audiencji nową ambasador Bośni i Hercegowiny przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyła Slawica Karacić, urodzona 37 lat temu w jugosławiańskiej wówczas Hercegowinie. Po studiach filozofii i kultury chorwackiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu, stolicy niepodległej już wówczas Chorwacji, wróciła do Hercegowiny i pracowała w bankach w Mostarze. Mając zaledwie 31 lat, została ambasadorem Bośni i Hercegowiny równocześnie w Argentynie, Chile, Peru i Urugwaju. Później była w Sarajewie doradcą ministra finansów i premiera. Slawica Karacić jest mężatką i ma 2 dzieci.
Uznanie dla watykańskiej dyplomacji za zaangażowanie w ochronę praw człowieka wyraził przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Riccardo Migliori. Włoski polityk został przyjęty przez Benedykta XVI przy okazji wczorajszej audiencji ogólnej. Jak oświadczył, była to dlań możliwość podziękowania papieżowi za cenny wkład Stolicy Apostolskiej, niesiony za pośrednictwem jej placówek dyplomatycznych w tak wielu strategicznych punktach świata. Myślę szczególnie o dziele nuncjatur w Azji Środkowej, oświadczył Migliori. Chodzi zwłaszcza o temat wolności religijnej, który dla OBWE ma centralne znaczenie jako papierek lakmusowy dla weryfikacji poszanowania pluralizmu i praw człowieka.
O solidarność z chrześcijanami w Ziemi Świętej zaapelowali przedstawiciele Zespołu Koordynacyjnego Episkopatów Europy i Ameryki Północnej. Na zakończenie wizyty w Jerozolimie zwrócono uwagę na potrzebę wspierania działań zmierzających do zapewnienia lepszej przyszłości mieszkańców regionu. Biskupi wezwali również, by pielgrzymować do Ziemi Świętej.
Uczestników 13 spotkania koordynacyjnego Jerozolima pożegnała obficie padającym śniegiem. Po Eucharystii w Bazylice Zmartwychwstania na konferencji prasowej w siedzibie łacińskiego patriarchatu biskupi podsumowali 6-dniowy pobyt w Ziemi Świętej oraz przedstawili swoje zatroskanie o losy wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza chrześcijan całego regionu. Wobec dramatu uchodźców z Syrii i Iraku biskupi zaapelowali o obronę praw człowieka. Palestyńską ludność zagrożoną budową murów w Kremizan koło Betlejem przedstawiciele episkopatów Europy i Ameryki Północnej zapewnili, iż nadal będą wywierali presję na rządy swoich krajów, aby zapobiec tej niesprawiedliwości. Wśród pozytywnych znaków biskupi podkreślili rolę wiary w Boga wnoszącą światło w życie ludzi w Ziemi Świętej oraz zaangażowanie Kościoła na rzecz edukacji, która jest konkretnym przejawem troski o przyszłość narodu. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Nowy nuncjusz w Izraelu, a zarazem delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie, dostrzega w Ziemi Świętej znaki nadziei mimo trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jedną z tych oznak jest wzrost liczby pielgrzymów, powiedział arcybiskup Giuseppe Lazzarotto w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
Obecny nuncjusz zna Ziemię Świętą od dawna, powraca do niej 30 lat po tym, jak był jednym z pracowników delegatury apostolskiej w Jerozolimie. Jakie zastał tam zmiany?
Niewątpliwie zastałem wiele rzeczy nowych w porównaniu z tym, jak było 30 lat temu, i to nie zawsze lepszych. W międzyczasie wytworzyły się nowe, różne od poprzednich trudności. Odnotowuję jednak, jestem z tego bardzo zadowolony, że wszyscy lepiej zdają sobie sprawę z tego, co powinniśmy osiągnąć i czym mamy być w tej ziemi. Również, co bardzo ważne, gdy chodzi o wspólnotę katolicką. Myślę o tym, że w ostatnich miesiącach przybywa tu bardzo wielu pielgrzymów. Zauważa się znaczny wzrost ich liczby i to jest dobry znak. Oznacza bowiem, że ta świadomość jest żywa i dotyczy nie tylko pewnych niewielkich, szczególnych grup, ale Kościoła jako takiego i również innych wspólnot poza Ziemią Świętą. To pozytywny element i coś, co znalazłem w większym wymiarze, gdy powróciłem tu po 30 latach. Wiem, że przez wiele lat z powodu trudności, zwłaszcza w czasie pierwszej i drugiej intifady, ale także między nimi, pielgrzymki niemal zanikły. Ten powrót to bardzo pozytywny znak.
Chrześcijanie w Egipcie napotykają wiele trudności. Potrzeba reform, które będą respektować wolność religijną w tym kraju. W ten sposób kardynał Leonardo Sandri opisuje codzienność egipskich chrześcijan, z którymi spotyka się w tych dniach. Prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich rozmawiał ze zwierzchnikami innych chrześcijan oraz przedstawicielami różnych ruchów kościelnych. Jak podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim, wolność religijna jest tylko pierwszym z całego szeregu praw, które muszą być przestrzegane.
W tym momencie chrześcijanie cierpią. Pojawiają się głosy zagrażające ich istnieniu. Są one odosobnione, ale mówią, że powinni zniknąć z Egiptu. Cały czas jednak wyznawcy Chrystusa kontynuują swoje dzieło. Siostry franciszkanki na przykład prowadzą w Kairze cenioną szkołę, do której swe córki posyłają także muzułmanie. Z jednej strony więc są głosy przeciwko chrześcijanom, a z drugiej codzienna praca sióstr i księży. Jest ona bardzo ceniona, ponieważ Egipcjanie widzą ich wkład w edukację, służbę zdrowia i promocję ludzką. Modlimy się o to, by reformy konstytucyjne w Egipcie były wprowadzane z poszanowaniem praw człowieka. Przede wszystkim chodzi o wolność religijną, ale też o pozostałe prawa służące obronie ludzkiej godności. Prawo do edukacji, do życia, do posiadania dachu nad głową, żywności i pracy.
Kardynał Sandri ujawnił, że w czasie spotkania ze środowiskami laikatu pojawił się mocny postulat otwarcia w Egipcie katolickiej telewizji. Byłaby to okazja, by w Morzu Islamu usłyszeć głos różnych środowisk katolickich obecnych w tym kraju, podobnie jak ma to miejsce w Libanie.
Uchodźcy palestyńscy w Syrii przeżywają swój drugi eksodus, alarmuje maronicki arcybiskup Damaszku Samir Nassar. Przedstawia podwójną tragedię uchodźców z Palestyny, którzy znaleźli się teraz w wirze syryjskiej wojny domowej. Tysiące Palestyńczyków musiało opuścić obozy, w których żyli od ponad 60 lat. Niektórzy starają się dotrzeć do Libanu, ale dla większości ten drugi eksodus oznacza gorączkowe poszukiwanie jakiegokolwiek schronienia w ośrodkach miejskich, począwszy od Damaszku, stwierdził hierarcha. W okresie Bożego Narodzenia częstym widokiem są błąkające się po ulicach tego miasta rodziny palestyńskich uchodźców.
Maronicki ordynariusz Damaszku z uznaniem wyraził się o przybyciu tam nowo wybranego grecko-prawosławnego patriarchy Antiochii Juhany Jaziego. Kiedy wszyscy opuszczają stolicę Syrii, śpieszył się on, by jak najprędzej znaleźć się wśród swoich wiernych, od blisko 2 lat cierpiących wskutek wojny, zauważył arcybiskup Nassar. Zwierzchnik prawosławnych przybył, by utwierdzić ich wiarę, misję, tożsamość i świadectwo.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Sąd ludowy w Wietnamie wydał wyroki w sprawie 14 osób, w tym 12 katolików, aresztowanych ponad rok temu pod zarzutem dywersji. Podczas procesu 3 osoby skazano na 13 lat więzienia. Pozostali otrzymali wyroki od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Początkowo działaczom opozycyjnym groziła kara śmierci.
Obrońcy stwierdzili przed sądem, że oskarżeni działali dla dobra społecznego, informując o korupcji wśród polityków. Powiedzieli także, że ich klienci byli torturowani i zmuszono ich do przyznania się do win, których nie popełnili. Grupa katolików, którym nie udało się wejść na salę sądową, określiła proces jako niemoralny. Obserwatorzy postępowania stwierdzili także, że jest to zwieńczenie polityki premiera Nguyena Thanh Dunga, który zwalcza opozycję.
Katolicy z Wołogdy w północno-zachodniej Rosji bezskutecznie zabiegają o zwrot kościoła parafialnego. Wysiłki miejscowej wspólnoty katolickiej i jej duszpasterzy natrafiają na opór władz miejskich i regionalnych.
Proboszcz parafii ojciec Laurentius Lendel, werbista, alarmuje, że budynek kościelny wybudowany na początku XX wieku ciągle pozostaje w cudzych rękach. Wbrew obowiązującemu prawu, obligującemu władzę do zwrotu budynków sakralnych, zagrabionych w czasach komunizmu prawowitym właścicielom, kościół w Wołogdzie ciągle przechodzi z rąk do rąk tzw. właścicieli prywatnych. W minionym roku, zamiast zgodnie z najnowszym prawem nakazującym zwrot wspólnotom religijnym ich zagrabionego mienia, miejscowe władze wystawiły kościół na licytację, której niestety miejscowa, zbyt uboga wspólnota katolicka nie była w stanie wygrać. Nowy właściciel rozpoczął prace adaptujące budynek sakralny na nocne kluby. Władze nie zareagowały na protesty mieszkańców, miejscowej prasy, ani nawet Stowarzyszenia Ochrony Pomników Kultury, którego rejestrze budynek kościelny był odnotowany, tłumacząc się dość przewrotnie, że obiekt ten jest własnością prywatną i właściciel może z nim robić co chce. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego przesłał arcybiskupowi Wacławowi Depo wyrazy solidarności z duchowieństwem i wiernymi Kościoła w Polsce. List nawiązuje do profanacji jasnogórskiej ikony, do której doszło przed miesiącem, mówi metropolita częstochowski.
Ten wyraz bólu i jednocześnie solidarności w modlitwie jest dla nas wielkim darem, dla jedności Kościoła, dla jedności wiary. I on mówi również o tych zagrożeniach, które idą ze strony współczesnej cywilizacji, które są dziwnie przeciwne Ewangelii. I dlatego widzi to również w kategoriach takiego wspólnego działania na rzecz ocalenia wartości, które dla nas są wartością życia.
Metropolita częstochowski podkreślił również, że siostrzany kościół prawosławny uczy nas prawdziwego kultu obrazu, który jest kultem osoby, bo ikona nie jest tylko wizerunkiem, ale obecnością tego, kogo przedstawia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie przedstawicieli Kościoła Prawosławnego z prezydentem Bronisławem Komorowskim i jego małżonką. Arcybiskup Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, podkreślił, że społeczność prawosławna w Polsce od zawsze rosła, pracowała i walczyła za naszą wspólną ojczyznę.
Dzisiaj Europa, choć różnorodna, jest zjednoczona. Oby taką w swej różnorodności była Rzeczpospolita. Obecność prawosławia na jej ziemi świadczy, że zawsze taką była. Jako zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zapewniam, że wspierać będziemy wszystkich, którzy będą pracować nad taką jednością. Jest to dziedzictwo naszych przodków i racja stanu dla przyszłych pokoleń.
Zarówno arcybiskup Sawa, jak i prezydent podkreślali wagę sierpniowej wizyty w naszym kraju patriarchy Moskwy i całej Rusi, Cyryla I. Rada miasta Krakowa przyjęła rezolucję w sprawie podjęcia działań na rzecz utrzymania okien życia i skierowała ją do premiera Donalda Tuska. W dokumencie wyrażono zaniepokojenie doniesieniami o tym, że Komitet Praw Dziecka przy ONZ planuje wymóc na Parlamencie Europejskim zdelegalizowanie tzw. okien życia, w których matki zostawiają niechciane dzieci. Rada Miasta wyraża nadzieję, że pan premier dołoży wszelkich starań, żeby okna życia w Polsce mogły funkcjonować bez przeszkód, napisali radni w rezolucji. Jak podkreślili, okno życia daje porzuconym dzieciom szansę na godne życie, a nie jednokrotnie na przeżycie. Okno życia to uznana i budząca szacunek forma działalności Kościoła katolickiego na rzecz obrony porzuconych dzieci i należy zrobić wszystko, aby mogła być kontynuowana, apeluje Rada Miasta Krakowa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.